A w Kurierze w samo południe wita Państwa Aleksander Wierzejski. Oglądamy, cały czas jeszcze trwają uroczystości związane z upamiętnieniem rozpoczęcia II wojny światowej. Wczoraj wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence był na placu Piłsudskiego. Była potem uroczysta kolacja w Zamku Królewskim. Dzisiaj jeszcze spotkania. Ale najważniejszym, moim przynajmniej zdaniem, elementem tej uroczystości było to, że Polska pierwszy raz od niepamiętnych czasów, być może od bitwy pod Wiedniem, odniosła sukces również w dziedzinie przedstawienia naszych osiągnięć światu. Rozmawiamy z panem Michałem Kłosowskim, który był organizatorem tej akcji. No nie będę pana pytał, czy się pan zgadza z moją opinią.
Trudno mi pewnie być obiektywnym. Dzień dobry. Bo jako organizator faktycznie widzę efekty tej akcji, widzę jakim powodzeniem i sukcesem się ona cieszy wśród czytelników w krajach, do których dotarliśmy. Bo wciąż dostajemy i zdjęcia, i wideo, i maile od czytelników gazet, tych 8 największych 9 tytułów światowych, którzy mówią: niesamowite, nie znaliśmy tej historii, chcemy więcej.
No właśnie, nie znali tej historii Hiszpanie, Włosi, Niemcy, Amerykanie. Polski głos o II wojnie światowej został całkowicie przykryty informacjami o tym, że to Polacy byli narodem sprawców, że mamy complicity, czyli współudział w zbrodniach Holokaustu, i do wczoraj wydawało się niemożliwe przewalczenie tej narracji i sprawdzenie, by ci ludzie chociaż sprawdzili w telefonach komórkowych i przeczytali sobie, co na ten temat pisze Encyklopedia Britannica, jakie są artykuły historyczne. Kiedy ta akcja, kiedy państwo, pojawił się pomysł, żeby coś takiego właśnie przeprowadzić?
To znaczy, my współpracujemy z liderami opinii we Francji, w kilku krajach europejskich. Realizujemy podobne projekty z dziennikami francuskimi. Już kilkanaście miesięcy temu zrozumieliśmy, że ludzie, z którymi współpracujemy, nie rozumieją polskiej historii, nie rozumieją i nie znają tego, co wydarzyło się w naszej części świata. Więc jakieś pół roku temu wpadliśmy na taki pomysł, żeby tą akcję zorganizować, żeby dotrzeć do czytelników z całego świata, bo przypominam, że są milionowe nakłady gazet, z którymi tą akcję zrobiliśmy. I tak chodząc od drzwi do drzwi, trafiliśmy pod gościnny adres Polskiej Fundacji Narodowej, która zgodziła się taką akcję wesprzeć. Więc dobre pół roku przygotowań, dobre pół roku bardzo ciężkiej pracy, częstych, no niestety, podróży do tych miejsc. No i faktycznie przez ten weekend 30 sierpnia, 1 września widzieliśmy owoce tych działań na łamach, no chyba najważniejszych opiniotwórczych gazet na całym świecie.
Jak to się zaczęło? Czy wymyśliliście państwo, żeby znaleźć te tytuły, które istniały w latach 30. i u nich ich własne kolumny raz jeszcze pokazać?
W styczniu tego roku, kiedy byłem w Panamie, wielu ludzi mówiło mi o tym, że no Polska to taki fajny kraj, Jan Paweł II oczywiście, no ale wy jesteście tak starzy jak Litwa, Łotwa, Estonia, 100 lat macie. No bo przecież kończy mieliśmy obchody stulecia niepodległości Polski.
Więcej, prawda? No bo jednak
no
Kolumbia
właśnie, to... 500 lat, tak, dokładnie. A okazało się, że oni kompletnie tego nie wiedzą. Nie wiedzą, jak wygląda Polska, jak wygląda nasza historia. Więc pomysł na te gazety zrodził się tak naprawdę na lotnisku. Zaczęliśmy sobie wyobrażać, jak musiały takie miejsca przesiadkowe wyglądać właśnie we wrześniu 1939 roku. I po dość dłuższym researchu, po dość dłuższych poszukiwaniach w kwerendzie, znaleźliśmy te okładki, których naprawdę wiele z nich jest bardzo sugestywnych. Zarówno mapa, jak i sam napis, kto kogo kiedy zaatakował, no same sobie zrobił wielkie wrażenie. Więc w ten sposób po prostu się ten pomysł narodził. No i szczęśliwego, jak to mówią, dowieźliśmy w ten weekend.
Ważne jest to, że narracja, którą my odbieramy jako antypolską, bo taka jest, przynajmniej moim zdaniem, bierze się stąd, że odeszło już w całości, albo zostały niewielkie ilości ludzi, którzy pamiętają II wojnę światową z własnego doświadczenia i potrafią to w sposób klarowny przedstawić. W tej chwili zamiast faktów są narracje, stąd wyciągnięcie i pokazanie im przed nos okładek z 1939 roku, pierwszych stron gazet, taką samą rolę pełniły jak dzisiejsze dzienniki telewizyjne, jest niezwykle sugestywne, no bo trudno przy tym kłamać, że Polacy się sami zaatakowali, albo że Rosjanie, najpierw nas zaatakowali Niemcy, Polska przegrała, potem Rosjanie doszli do linii Bugu, nie? Taka też jest narracja, zgodnie, w zasadzie bez żadnego porozumienia, od tak po prostu doszli, żeby ochronić przed Niemcami biednych Białorusinów i Ukraińców.
Bardzo wiele z tego wszystkiego bierze się po prostu z niewiedzy. Bierze się z niewiedzy, z tego, co pan powiedział, że świadkowie tamtych wydarzeń po prostu odchodzą bądź odeszli. I w tej sytuacji albo sami opowiemy tą prawdę, sami ją przypomnimy, albo zrobi to za nas ktoś inny. Więc my w tych najlepszych intencjach pokazujemy, co, jak to faktycznie wyglądało. Pokazaliśmy, jak to faktycznie wyglądało. No i okazało się, że tak, że to okładki, które no nie da się ich podrobić pewnie, zadziałały bardzo, bardzo, bardzo mocno. A propos tej narracji jeszcze, to narracja, żeby była przekonująca, musi być prawdziwa. Więc wszelkie próby zakłamywania historii da się tak naprawdę... Oczywiście to jest długa droga i duży wysiłek, natomiast trzeba różne kłamstwa, niedopowiedzenia, nieścisłości po prostu faktami prostować.
To teraz, bo jeszcze ważna jest koordynacja, to znaczy mieliśmy obchody na poziomie państwowym, mieliśmy wizytę Donalda Trumpa, do czwartku przygotowywaliśmy, więc wszystko było na najwyższym poziomie, światowym poziomie, i państwa akcja, czyli wydrukowanie w gazetach na całym świecie tekstów powiązanych, opowiadających historię II wojny światowej, wypowiedzi premiera, wypowiedzi polskich polityków, wreszcie tych okładek, dopełniły czary, bo ważne jest to, żeby te akcje były z wielu stron, prawda? Każdy marketingowiec powie, że ten sam przekaz powinien docierać z kilku kierunków po to, by był lepiej przyjęty.
Prawda jest taka, że to nie są wyłącznie, kwestie polityczne. Na tych łamach pisali nie tylko politycy, to są teksty. I to jest coś, na czym nam bardzo zależało. To są teksty najwybitniejszych intelektualistów, filozofów, historyków ze świata również. Z Patrick Włoch, Johann Boller, Niemiec, Brytyjczycy, Alain Paul czy Roger Murhouse, wreszcie Francuzi. Francuzi, którzy w końcu w jakiś sposób pewnie podświadomie też czują się winni tego, co się wydarzyło wówczas. To oni właśnie tłumaczą światu naszą polską historię, bo jednak w tych kręgach naukowych, kręgach zawodowców zajmujących się historią, wiele rzeczy jest prostych i oczywistych, więc często, kiedy pisaliśmy do naszych autorów z prośbą, żeby nam taki tekst napisali, dostaliśmy ten tekst po dniu czy po dwóch, oczywiście, a potem jeszcze wchodziły kwestie redakcji, tłumaczenia, pracy z tekstem, łamania, korekty, natomiast wiele rzeczy na pewnym poziomie jest oczywistych, aczkolwiek, tak jak pan mówi, te narracje ze sobą nachodzące, wzajemnie są walczące, one w jakiś sposób powodują, że w takim szerokim gronie, szerokim odbiorze, no nie zawsze są jasne, więc my tą polską historię w tej akcji tłumaczyliśmy także językiem naszych autorów z zagranicy, co tym bardziej sprawiało, że ten przekaz trafiał do odbiorców, bo pamiętajmy, że to jest nie tylko kwestia faktograficzna, nie tylko kwestia językowa, ale też kwestia pewnych kodów kulturowych, pewnych symboli, którymi się porozumiewają narody na poziomie swoich społeczeństw. To też kwestia pewnych opowieści, które w tych narodach krążą. Więc to wszystko biorąc ze sobą razem, przygotowaliśmy taką bombę narracyjną w ten weekend, którą właśnie w tych tytułach zamieściliśmy.
Powiedzmy teraz o fali zwrotnej, bo zawsze po jakiejś akcji są informacje zwrotne. To jakie informacje do pana docierają?
Wie pan co, póki co są to niezwykle uprzejme, niezwykle ciepłe i serdeczne stwierdzenia. Dostajemy falę maili. Naszą skrzynkę po prostu zalała fala maili, zwłaszcza po dwóch publikacjach. Po publikacji w Le Figaro francuskim, gdzie w sobotę mieliśmy 8 stron wkładki merytorycznej i oczywiście tą okładkę historyczną i Chicago Tribune, gdzie w końcu mamy ogromną polonię w samym Chicago. Ale co ciekawe, to właśnie Francuzi i Amerykanie mówili, że byli zdumieni, często zdruzgotani, często zafascynowani tym, jak my jako Polacy się w trakcie II wojny światowej obroniliśmy na poziomie mentalnym, na poziomie tego, że przetrwaliśmy jako ludzie, na poziomie tego, że przetrwaliśmy też moralnie, bo my tam też pokazujemy w tych publikacjach bardzo konkretne mikrohistorie Polaków, ojca Kolbego, czy polskich żołnierzy osłaniających desant w Normandii, którzy często z narażeniem własnego życia nieśli pomoc innym w czasie, w którym w końcu śmierć stała na każdym skrzyżowaniu. Więc właśnie ci czytelnicy często też piszą o więcej. Często mówią, że na przykład po publikacji w Sunday Express dostaliśmy takiego maila, że człowiek mieszkający pod Manchesterem napisał, że jego sąsiadami są Polacy i teraz zupełnie inaczej będzie patrzeć na ich ciężką pracę, którą wykonują dla społeczności brytyjskiej też. Bo to w końcu jest także takie małe kompendium wielkiej polskiej historii, którą staliśmy się dać światu w tym weekend.
Równolegle na półkach księgarskich pojawiła się książka Rogera Moorhouse'a na temat polskiej wojny obronnej w 1939 roku. Polska First to Fight. Druga pozycja bardzo ważna to Jack Fairweather i książka na temat rotmistrza Pileckiego. W pana opinii jesteśmy już za tak zwanym tipping point, w momencie, kiedy ta nasza narracja prawdziwa, oparta na faktach, pokonuje te kłamliwe powiedziałbym brednie, ale przecież mi nie wypada, sformułowane przez wrogów Polski i podtrzymywane przez ignorantów.
Tak naprawdę to niestety, aż ciężko to powiedzieć, ale ta walka o narrację wciąż stale trwa i myślę, że ona będzie niestety trwała, im bardziej ci świadkowie bezpośrednio tych wydarzeń będą od nas odchodzić. Takich akcji trzeba wiele, takich akcji pewnie trzeba więcej niż jednorazowo, trzeba takiej stałej polityki pamięci, która w końcu jest realizowana, natomiast przy okazji wielkich dat polskiej historii warto takie akcje powtarzać. My też planujemy dalsze działania tego typu, także po to, żeby tą szalę tak na stałe przesunąć na naszą stronę, na stronę prawdy, na stronę Polski. Więc wydaje mi się, że jeszcze jest sporo do zrobienia, choć wiele zostało zrobione.
Ja z kolei myślę, że ledwie zadrapaliśmy powierzchnię zjawiska. Możemy wziąć przykład z Niemiec, które organizowały instytuty niemieckie na amerykańskich uczelniach, gdzie pokazywano wielką kulturę niemiecką po to, by usunąć w cień odium 20-kilkunastu lat faszyzmu plus II wojna światowa i zbrodni popełnionych przez reprezentantów tego narodu. Więc odwrócenie narracji, zwłaszcza, że nie mamy samych przyjaciół wokół siebie, będzie trwało długo, ale widać, że są szanse. To chyba jest najważniejszy wniosek z tego sukcesu, który państwo, a za państwa pomocą my wszyscy, jako zbiorowość Polska, odnieśliśmy.
No właśnie chyba to jest najważniejsze, tym, że tak naprawdę musimy działać w jednej słusznej sprawie, to znaczy pokazywania prawdy, a polska historia jest taką historią świata przez soczewkę widzianą.
Jaki mamy komunikat, gdybyśmy mieli jeden komunikat, który musi dotrzeć do każdego mieszkańca, nie tylko Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, ale Indonezji, Tajlandii, Wietnamu, nie wiem, Chin, Korei Północnej i Południowej. Jedna linijka, którą każdy musi mieć wbite do głowy na temat Polski. To co by pan wybrał?
Wie pan co, myślę, że nie ma takiej jednej linijki, bo jednak grupy odbiorcze, do których chcemy dotrzeć, są różne. Natomiast wydaje mi się, że takim najbardziej skutecznym zdaniem, które powinniśmy przekazać, jest to, że jesteśmy narodem bohaterów. Narodem bohaterów, który się nie poddaje, który zawsze walczy o te trzy najważniejsze wartości, czyli dobro, piękno i prawdę. I to też nam przyświecało jako przy okazji tej akcji.
Dobro, piękno i prawda oraz Polska jako naród bohaterów. Bardzo pięknie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Także pozdrawiam serdecznie. Pan Michał Kłosowski, organizator, współorganizator akcji publikacji artykułów w najważniejszych mediach światowych. Wszystko co najważniejsze. To był koordynator tego projektu.